TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
Minęła 15.40. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Zakon Karmelitów potwierdził zatrzymanie jednego z członków zakonu na Białorusi. Koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak poinformował, że polskie służby konsularne prowadzą rozmowy w sprawie zatrzymanego polskiego obywatela. Białoruska telewizja państwowa wyemitowała materiał dotyczący zatrzymania zakonnika, który miał jakoby zbierać informacje na temat rosyjsko-białoruskich ćwiczeń wojskowych. Według stacji wszczęto sprawę karną o szpiegostwo. Premier Donald Tusk podkreślił, że zarzuty strony białoruskiej kierowane pod adresem polskiego obywatela są absurdalne. Prezydent USA Donald Trump zapewnił, że pracuje nad udzieleniem gwarancji bezpieczeństwa Ukrainie i zapewnił, że jej pomoże. Stwierdził jednak, że główną rolę będą odgrywać państwa europejskie, które, jak ocenił, chcą końca wojny. Trump ponownie ocenił, że zakończenie wojny na Ukrainie okazało się trudniejsze niż oczekiwał. Literatura daje możliwość poruszenia wyobraźni i zobaczenia świata, który może być może nie był nam pisany, a którego możemy stać się częścią, podkreślił prezydent Karol Nawrocki, który wraz z małżonką wziął udział w 14. edycji akcji Narodowe Czytanie. W tym roku wybrano pieśni, fraszki i treny Jana Kochanowskiego. 14. edycja akcji odbyła się w Stołecznym Ogrodzie Saskim. Kolejne informacje w TOK FM o 16.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Słuchamy programu Los Polandos, czyli niepolski punkt widzenia. Przed nami trzecia część naszej rozmowy z naszym gościem, którym jest pan Sajdanvar Sulaimonow. Jeszcze raz dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
W drugiej części naszej rozmowy powiedział pan, że kiedy pan przyjechał przez Armenię, Gruzję do Polski, to tak się złożyło, że zamiast szybko załatwić sobie ochronę międzynarodową i te wszystkie rzeczy administracyjne załatwić, no to z powodu ataku Rosji na Ukrainę pan automatycznie pojechał na granicę pomagać ludziom. No dobrze, no ale to jak w takim razie się udało albo nie udało pozałatwiać te sprawy związane z ochroną międzynarodową tutaj w Polsce? Jak to wyglądało?
O tym, bo ja bym chciał tak normalnie i tak dużo porozmawiać z panem, z tego powodu, że to jest bardzo, to dla mnie to jest tragedia w moim życiu, w tym, że ja przyjechałem do Polski, ja całą życie byłem osobą szukającą sprawiedliwość, zawsze pomagałem wszystkim. I w Rosji, i nie poza Rosją, i w Tadżykistanie, i w Polsce jesteśmy uchodźcami. Ale ten urzęd do spraw cudzoziemców, który jest na Taborowej...
Tak, w Warszawie, Warszawie na Taborowej, tak.
I ja o tym mogę publicznie mówić, że oni nie dają mi tą ochronę międzynarodową.
A dostał pan informację od nich, że nie otrzyma pan, tak?
Nie, ja jeszcze nie dostałem. To trwa, wszystko jeszcze trwa. To ja czekam, to jest trzeci rok, to już pod koniec przyszedł. To już leci czwarty rok, że ja czekam na tą ochronę międzynarodową, czekam na tą decyzję. Nie wiem dlaczego, nie wiem jak i nie wiem jak to w ogóle tak stało, ale tam nie chcą mi dawać. A ja mam odpowiedź na to pytanie, proszę pana. Myślę, że chyba może być ze względów niebezpieczności, że z Tadżykistanu dużo ludzi, którzy na przykład może trzymają, nie wiem, za islama, za muzułmańskie jakieś rzeczy. Może być, jest taka jakaś, nie wiem, może być troszeczkę jest jakaś ksenofobia albo coś takiego do mojej strony jako Tadżyka, jako osoby, którzy ma tadżyckie obywatelstwo. Ja tak myślę.
A był pan w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców i rozmawiał tam z urzędnikiem też?
Tak, dużo razy.
O ran. Ale co to były za rozmowy? Tłumacz pan, że...
O tym już nie mogę powiedzieć, tego, że jest to informacja...
Rozumiem.
Ale dobrze,
to niech pan tylko powie, czy urzędnicy, kiedy pan opowiadał, jaka jest sytuacja w Tadżykistanie, to jak oni to traktowali? Znaczy słuchali tego i mówili, no dobrze, ale co, tu oficjalnie to jest kraj bezpieczny?
W pierwszej decyzji, jeżeli ja nie wiem, to o tym można gadać czy nie, ale to ja powiem. W pierwszej decyzji były takie linki z Wikipedii, w którym napisano, że Tadżykistan jest krajem demokratycznym, wolnym, takim krajem, w którym jest niepodległość jakaś, no wie pan.
Ale zaraz. Ale urzędnicy w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców zakładali?
Nie, o tym nie powiedział. No to było na tej odpowiedzi, która była na papierkach. To były takie oficjalne rzeczy, nie? I do tego to ja dostałem. I do tego mam, i do tego trzy lata już czekam na tą decyzję i nie mogę nic zaczekać. I nie wiem, jak to zrobić. Ja chciałem już napisać publiczną na lista do prezydenta Warszawy, do prezydenta tego kraju, do wszystkich publicznych ludzi, że proszę bardzo to zobaczyć na tą sytuację, że mi nie dają, ale jeżeli ja pojedę do Tadżykistanu, będzie od razu więziony. Od razu. Ja nie mogę pojechać ani do Rosji, ani do Tadżykistanu i ja jestem w Polsce. Wie pan, ja troszeczkę mówię po polsku już, prawda?
Bardzo dobrze mówi pan
Dziękuję
po polsku.
Dziękuję bardzo, staram się. Ja bardzo staram się. To naprawdę, ja znam historię Rzeczpospolitej. Ja dużo rzeczy wiem o Polsce. Ja lubię tą kuchnię, Boże. No, nawet kuchnię, nie? I nie dają. I no to trochę tak, z mojej strony szkoda to.
Ale jak to jest? Czy jak pan rozmawia z różnymi ludźmi, bo pan tutaj w Warszawie zna osoby, które albo były w podobnej sytuacji, albo pracują z ludźmi, którzy są w podobnej sytuacji. Tu w naszym programie, a program już jest od 14 lat na antenie Radia Tok FM. Co tydzień obcokrajowcy, cudzoziemcy, migranci tutaj się zjawiają. Bardzo często ludzie mówią, że nie są w stanie zrozumieć, dlaczego Urząd do Spraw Cudzoziemców wydaje decyzję. Czy kiedy pan czytał te papiery, te listy od urzędu, to czy a nie zakładał pan czasami, że po prostu oni autentycznie nie wiedzą? To znaczy krajów jest dużo na świecie, i po prostu urzędnik, który ma bardzo dużo pracy, wchodzi, tak jak bym powiedział, na Wikipedię i czyta Tadżykistan, demokratyczny kraj w Azji Centralnej, kropka.
Tak.
I on ma mało czasu i pisze, pan Sajdan Varsulaimonow, proszę sobie wracać do Tadżykistanu. Że tam nie ma złej intencji. Tam
o to i chodzi, proszę pana, że ja nie mówię, że to będzie jakaś zła intencja, albo to ludzie... robią, no ja tak myślę, że z tego powodu, że tylko nie widzą o tym i wszystko. Mhm. Krajów dużo, to prawda. Ale wie pan, to kiedy to było pierwszy raz, to ja to napisałem o tym, że proszę o ochronie międzynarodowej i później to dostałem negatywną
decyzję. I odwoływał się pan od tego?
Nie, no była negatywna odpowiedź i ja później to zrobiłem
apelację.
I w tej apelacji dużo, dużo różnych takich organizacji, którzy pomagają ludziom na świecie, to jest i był Amnesty International, to był WOT, to był Memorial, to był OWD Info, to była Otwarta Rosja taka i dużo ludzi, dużo organizacji pisali do tego urzędu, że to mamy informacje, to pracujemy z tym Tadżykistanem ponad 20 lat, tam nie ma żadnego prawa człowieka, tam nie ma tego. I ludzi tam, i to dla ludzi takich jak ja, którzy mają plus, tak mniej więcej, taki, wie pan, wolny myśli, coś takiego, to dla nas to tam ciężko, prawda? Dużo tam, nie wiem, może być listów 16 było, 13 było, dużo takich różnych i ludzi osobistych takich, którzy znani ludzi, nie mogę powiedzieć, kto to był, ale to dużo ludzi napisały i organizacje te napisali. No, zero reakcji. Ja nie wiem, jak to działa.
Tak, to nie działa. Po prostu wychodzi na to z pana opowieści, a pana opowieść jest kolejną opowieścią, że jeśli chodzi o urzędy do spraw cudzoziemców w Polsce, mamy absolutny niedowład. Ale muszę pana zapytać, czy pan miał taki moment, że pan pomyślał sobie, to może tam, kiedy byłem w Armenii albo w Gruzji, zamiast do Polski, to trzeba było jechać gdzie indziej, składać dokumenty gdzie indziej. Może w Niemczech, może w Belgii, może w Holandii. Mieliśmy parę lat temu tutaj w programie osobę z Tadżykistanu, która w pierwszy kraj w Schengen to chyba właśnie była Holandia i tam załatwiała sprawy. Z tego co pamiętam, ta osoba mówiła właśnie, że obawiała się, czy w Polsce się uda to załatwić. Zastanawiał się pan, czy pan nie zrobił błędu, czy z tą Polską? Przepraszam, że tak pytam, no ale różne
nie,
myśli
nie,
pan...
Nie, to jest absolutnie
ma pan w głowie pytanie, pewnie różne myśli, tak. Zastanawia się nad tym, czy wszystko...
Wie pan co, na to mam taką odpowiedź. Historia, nie wiem jak to po polsku mówić, ale ja to spróbuję. Historia nie cierpi, kiedy mówisz, jeżeli by, co by ja, jeżeli by tam... No, jeżeli by babcia była, babcia miała coś, ona byłaby
dziadkiem.
No.
Tak.
I o to i chodzi, że ja no, nie mam żadnego, żadnego wiem, negatywnego pomysłu na ten temat. Ja lubię Polski, ja to przyjechałem, to staram się asymilować z tą kulturą. No i na przykład da, już jestem na 100% za small talki w tych na ulicach gdzieś, no, cokolwiek. Już troszeczkę już jestem jak Polak, ja i myślę troszeczkę jak Polacy. I to ten moment mi nie podoba, że ja już jestem, no ja myślę, że ja już jestem normalną częścią tego społeczeństwa. Ja to pracuję, ja to uczę języka, ja to cały czas jeżdżę po kraju i cały czas w swoich mediach socjalnych piszę o to, że jak ja lubię Polskę, jaki to jest piękny kraj, jaki tu ludzie. No i to ten moment mi nie podoba, że takiego nowego patriota Polski nie dają niemu jakieś
dokumenty. A może jest tak, jak pan sugerował przed chwilą, że urzędnik, który ma dużo pracy, skojarzył Tadżykistan, islam i myślał, jeśli islam, to lepiej nie, tak. nie przyznawać.
Nie wiem, jak to było tak naprawdę, ale ja kilka razy napisałem, kiedy był ten wywiad na w urzędzie, kilka razy ja o tym tak zatłumaczyłem i wszystkim, i kto tam był, i później tam dziennikarzom, komuś jeszcze, wszystkim zatłumaczył, że ja nie jestem muzułmaninem, ja jestem z muzułmańskiego kraju, gdzie u nas 93% jest muzułmanin sunity, ale ja osobiście nie jestem, jestem ateistą, no to mój wybór, tak? I to w tym Tadżykistanie oczywiście, że to ten wybór nie będzie takim,
oczywistym, tak.
Oczywistym, że i to będzie troszeczkę ciężko o tym powiedzieć. I to troszeczkę ciężko z wolnością słowa i to z tymi różnymi rzeczami, prawda?
I do tego, pan w ogóle nie był w tym czasie w Tadżykistanie?
Nie, ja nie byłem tam jakieś 7 lat, matku nie widziałem 6 lat, babciu nie widziałem 12 lat, siostra, kiedy ostatni raz widziałem siostrę, była w 10 klasie, teraz ona ma dwójkę dziecka, to wie pan. I do tego to ciężko mi z mojej psychologicznej strony, że rodziców nie widzę, oni nie mogą przyjechać do Polski, ponieważ oni obywatele Rosji, moi rodzice obywatele Rosji, oni nie mogą przyjechać, ponieważ sankcje i to Rosjanom teraz ciężko przyjechać, a ja nie mogę wyjechać, tego, że trwa moja sprawa. Ten
case. Chciałem pana zapytać, czy pan w Warszawie, albo w ogóle w Polsce, ale w Warszawie spotkał osoby z Tadżykistanu?
Dużo ich. Dużo taksistów, dużo taksówkarzów, dużo kurierów, różnych ludzi. Ja cały czas tu widzę Tadżyków i cały czas to staram się z nimi tak samo, tak normalnie pogadać. No, jeżeli ja mówię, że mnie podoba Polska i ja lubię Rosję, to nie oznacza, że jeżeli mam dużo pytań do Tadżykistanu, to nie oznacza, że jestem przeciwko. To jest mój kraj, to jest tam urodziłem się, to jest moja historia, mój język, moja kultura i dużo, dużo różnych rzeczy, które mi powiązują z tym krajem. I oczywiście ja bym chciał kiedyś przyjechać do swojego kraju i nie ma różnicy w jakim statusie, kim by ja nie był, nie wiem, albo nie wiem, pracownikiem, albo takim osobą, który przyjechał do domu z powrotem poza takich 10, 15, 20 lat w innych krajach, tak? Ale to jest mój kraj i to ja bym chciał kiedyś przyjechać do swojego domu, ale ja nie mogę teraz z tego, że tam u nas prezydent, który... Więcej, pierwszy prezydent w historii, w naszym czasie, który więcej siedzi niż Łukaszenko, nie?
On dłużej?
Tak, na miesiąc albo dwa, coś takiego.
Nie wiedziałem o tym. W ogóle, właśnie.
Czy jak pan nikt wie, jeżeli pan dziennikarz o tym teraz usłyszał, to 99,9% ludzi o tym w ogóle nie wie. Nie, to ten prezydent, nikt nie wie, gdzie jest ten Tadżykistan, nie? I do tego, kiedy ludziom o tym tłumaczysz, nikt nie wie, że co tam w ogóle działa. A u nas działa tak, że u nas prezydent, który ma ponad 32 lata, u nas tak działa, że ludzie, którzy wyszli na demonstracje, na jakieś protesty, od razu na więzienia, jeżeli w Rosji na 10, w Białorusi na 12 lat, u nas od razu dają po 20 lat.
A proszę powiedzieć, tak z ciekawości, bo to jest rzadka okazja, żeby porozmawiać z kimś z Tadżykistanu.
Tak.
Czy to, co czasami czyta się, że prezydent Tadżykistanu, jemu zależy na bezpieczeństwie i jest bardzo dużo radykałów jakichś i terrorystów i on musi... Ile w tym jest w ogóle prawdy, a ile w tym jest propagandy?
Zero prawdy i dużo propagandy. Ja zatłumaczę to. Prezydent Tadżykistanu, Emomali Rahmon, on myśli, że jeżeli ktoś ma brody, na przykład jak u mnie, to on już jest ekstremistą. U nas broda jest karana. To nie można chodzić w Tadżykistanie z brodą. On tak boją się, żeby w Tadżykistanie nie było jakichś organizacji terrorystycznych albo coś takiego, że to leci aż do takiego nie wiem jak to zaformułować, absurdu, no to prawda, to absurd. Na przykład moja matka jest muzułmanką, ja nie, ale moja matka, tak. I na przykład moja matka nie może chodzić w swoich hidżabie swoją, bo u nas w Tadżykistanie nie można chodzić z hidżabem. Z brodą, z hidżabem, no to dużo takich rzeczy nie można. To robią, żeby, wie pan, pokazać że wszystkim ONZ, różnym, mhm. różnym organizacjom, że mamy normalny kraj tutaj, no widzicie, ludzi tak bez nic.
A często przez media, przez internet ma pan kontakt z rodziną, z ludźmi z Tadżykistanu? W ogóle jak to wygląda teraz?
Nie, ja to bardziej jestem tym subskrybentem rzeczy takich jak blogerzy z Tadżykistanu. I ja tak mam informacje od blogerów, od ojca, od siostry, matka w Rosji u mnie. No i to wszystkie, no wszyscy mi to tłumaczą. Ja tam widzę, ja tam mam przyjaciele, którzy tam żyją teraz ze szkołki, z sadu. No
my... Jak to jest teraz? Czy ludzie często, teraz jest tak, że... ludzie w Tadżykistanie często korzystają z tych mediów rosyjskich, rosyjskojęzycznych. Duża część społeczeństwa jest na...
Chyba nie, bo tak wygląda, że u nas w Tadżykistanie teraz to ciężko z mediami. Była u nas, no u nas jest oczywiście Radio Swoboda, no OZODI u nas on nazywa się. To jest taka pomarańczowa, może pan wiedział, taką. To jest media, którzy, amerykańskie media, którzy pracują u nas w języku tadżyckim. To jest super good media. Oni tam no, naprawdę piszą takie fajne rzeczy. Jest jeszcze kilka takich instagramowych albo telegramowych takich mediów i tyle. No i oczywiście jest propaganda, to jest TV, radio i różne takie rzeczy, którzy oczywiście, że wszyscy mówią, że u nas piękny kraj, u nas wszystko ok i nie ma żadnej problemy. No to ich wybór. A taki na przykład takie media, w których jest jakaś, nie wiem, niepodległość, independent, no, oni zawsze oczywiście, że piszą prawdę, że u nas no ciężko. U nas jak może być fajnie w kraju, w którym ludzie mają $200 miesięcznie.
O.
To bardzo, to jest, no, to bardzo mało w ogóle.
A, i teraz nadal, tak jak zazwyczaj, ale jeżdżą do Rosji, do pracy,
tak, to jest główny kierunek. Dlaczego? To w tym jest tragedia naszego narodu, w tym jest tragedia naszego domu, że my wszyscy Tadżycy, u nas tak aż mało pieniędzy, żeby no, na pracach w środku Tadżykistanu tak aż mało dają pieniążków, że ludzie lecą do Rosji i pracują na jakichś super niskich profesjach i dają takieś minimum, ale ten minimum, który jest dla Rosji, to jest dla nas plus, minus, mniej więcej normalnie. I do tego ludzie żyją w Rosji i wszyscy pytają, a czemu lecicie wszyscy do Rosji? I Rosjanie pytają, czemu was tak dużo? No to jedna odpowiedź, czemu Meksykańczycy lecą do USA? No, albo, no to można przynieść dużo przykładów, albo Syryjczyki do Turcji, dużo takich przykładów.
Powoli będziemy musieli kończyć. Jak pan sądzi, jak to inaczej? Teraz spodziewa się pan, że kiedy pan dostanie odpowiedź z Urzędu do Spraw Cudzoziemców na pana apelację, że to, ile pan już czeka na tą odpowiedź w sprawie ochrony międzynarodowej dla pana?
Nie wiem, teraz na tą apelację może być rok, półtora, coś takiego.
Już czeka pan rok, tak?
Tak, koło tego. No tam różne takie etapy były i ja nie chcę mówić nieprawdę, ale to ostatni raz, kiedy to dałeś mi dokumenty, to było w początku tego roku.
Na początku tego roku?
Tak.
A dobra, zastanawiał się pan, co pan zrobi, jak przyjdzie apelacja i odpowiedź, że przykro nam, ale negatywnie i musi pan wracać do Tadżykistanu?
No, to ja zrobię jakąś publiczną jakieś rozmowy i pogadam, na przykład gdzieś tam pozbieram ludzi i pogadamy tak publicznie, że ja nie mogę to zrobić. Nie mogę pojechać do Tadżykistanu.
Bo grozi panu więzienie?
Grozi mi,
a może więzienie. Tortury albo...
To na 100% te tortury. Na 100%. I do tego to będzie jedna jakby rzecz. To wziąć swoje dokumenty, pojechać do innego kraju i tam jeszcze 5 lat, kurde, próbować.
Tak, albo tak. Bardzo panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Pan Sajdan Warsulajmonow był z nami. Bardzo dziękuję.
Bardzo panu dziękuję.
I oczywiście, tak jak pewnie wszyscy słuchacze, trzymamy kciuki, żeby się
dzięki
udało.
Wielkie.
Dzisiejszy program przygotowywała i wydawała Karolina Kłaczyńska. Na portalu Facebook, na profilu Los Polandos wszystkie informacje mogą Państwo znaleźć, gdzie, kiedy, z kim, jaka rozmowa w naszym cyklu Los Polandos, czyli niepolski punkt widzenia, miała miejsce. Do usłyszenia jak zwykle za tydzień, mówi Paweł Sulik.
Reklama.
Jak wspomóc pracę wątroby? Weź Eselif 600. To suplement diety z maksymalną dawką aż 600 mg fosfolipidum essentiale z nasion soi oraz wyciąg z ostryżu długiego wspierający prawidłowe funkcjonowanie wątroby. Eselif 600. Zdrowie dla wątroby. Aflofarm.
W PKO Banku Polskim masz konto firmowe za 0 zł.
Panie Bartku, mniej aktora, więcej przedsiębiorcy. Proszę.
W PKO Banku Polskim masz